Chwała Bogu. Wierzę, że gotowi jesteście, aby jeść. Tak? Teraz pytanie, co chcecie zjeść? A więc co byś chciał zjeść? Można dać jakieś szybko suchy chleb, pogryźć, uważać, aby ci szczęka nie wypadła, jeżeli masz ją na jakieś śruby, czy na klej, albo gdzieś tam zaczepiono za haczyk, jakbyś jadł suchy chleb, to może ci się ta szczęka troszkę poruszyć, tak? A nie daj Boże, żeby wyleciała. Halleluja. Ale co najbardziej nam smakuje? Coś świeżego, prawda? Tak? Świeże, prosto. I można w restauracjach rozpoznać, czy to, co ci serwują, jest świeże, czy stare. A w jaki sposób? Bo jeżeli zamawiasz potrawę i mimo, że jesteś głodny, czekasz na 20 do 25 minut, to znaczy, że oni to mięso muszą mieć i muszą go przygotowywać. To nie jest tak, że odsmażywa, no zimne znów odsmaż. Jest coś, nie ma, no to znów go odstaw, potem znów odsmażymy. To jest po prostu przygotowanie, jak bezpośrednio. I to jest najbardziej smakowite. I tak samo jest z Bogiem, że my, jeżeli idziemy do tej Bożej piekarni, to wtedy otrzymujemy chleb prosto z pieca, tak? Chleb, który nas karmi, który nam daje Boże życie. I dzisiaj tu mieliśmy o godzinie 9 modlitwę i ja, że tak powiem, wymodliłem słowo. Ja modliłem się słowami i Duch Święty mi objawił, to jest słowo, którym się podzielę. Aczkolwiek mam jakby dwa różne tematy, które chciałem wziąć, a Duch Święty jakby w trakcie modlitwy powiedział o tym. Bo ja wierzę, że można się podzielić tymi wszystkimi, tylko że to jest pewne wezwanie do dusz ludzkich. Być może będzie dla ciebie odpowiedź. I my modliliśmy się dzisiaj psalmem 80, ażeby Bóg nam odnowił nasze oblicze swoje. I tam jest fragment mówiący, ukaż się chwale przed obliczem Efraima. Ukaż się chwale przed naszym obliczem. To jest chwała. I chcę wam pokazać chwałę, która objawiła się apostołom. I ta chwała, ona wyrzeźbiła w ich pamięci coś, czego nic i upływ czasu nie był w stanie zatrzeć. Bo to jest na kartach Słowa Bożego. Ale żeby ta chwała się objawiła, to musiały być pewne wersety, o czym ten fragment nam mówi. I chciałbym, żebyście zobaczyli, otworzyli Ewangelię Łukasza. Jest to w trzech Ewangeliach opisane. W Łukasza w rozdziale 9, w Mateusza w rozdziale 17 i w Ewangelii Marka w rozdziale 9. I każdy fragment z tych Ewangelii ukazuje to wydarzenie, które miało miejsce z różnej perspektywy. Opisuje to tak, jak on usłyszał. I zobaczmy, że mniej więcej w 8 dni po tych mowach. Rozdział 9 Łukasza, 28 werset. W 8 dni po tych mowach. I możemy polecieć dalej, ale jeżeli chodzi o to, o jakich mowach? 8 dni po czym? O czym on mówił? I musimy zobaczyć, co było przed, aby zobaczyć, co się stało, dlaczego tak się to wydarzyło. I czytamy w rozdziale tym 9, 23 werset. Jezus powiedział, kto chce pójść ze mną, za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie, naśladuje mnie. A więc zobacz, to nie to, że ty mówisz, że ja przyjąłem Pana Jezusa, jestem ochrzczony i już tra la 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 la. Jezus mu nie mówi, że kto przyjął mnie i tam wziął w wieku takim, takim świadomym chrzest. Ale to jest mowa o tym, żeby brać krzyż swój. Kiedy? Codziennie. Czy ty zdajesz sobie, co to znaczy codziennie? Religijny Żyd, który każdego ranka staje przed obliczem Boga, który modli się do Boga, to on wypowiada słowa. Dzisiaj, Panie, ja dobrowolnie, ja się kłaniam przed Tobą i ja przyjmuję Twoje jarzmo. To jest tak, jakbyś był rolnikiem, teraz to już za bardzo nie możesz zobaczyć, ale jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu to było na porządku dziennym, że taki rolnik, taki polski chłop, szedł do obory i tam stał koń przy żłobie i on brał tego konia, wyprowadzał i jemu nakładał chomąt. Tak? Po co mu ten chomąt? Czy to miał być ten złoty laur kolarski z wyścigu trzeciego, wyścigu pokoju? Nie, zakładał mu ten chomąt i potem go brał do uprzęży. I brał go do pracy. Albo ciągnął wóz, albo jakieś urządzenie rolnicze i szedł na pole, żeby ten koń wykonywał pracę. I to oznacza, że kiedy on staje przed Bogiem i on mówi, ja biorę Twoje zobowiązanie, ja biorę Twoje jarzmo, czyli Twojego słowa i ja dzisiaj chcę w tym słowie żyć. Czy mnie rozumiecie? Co to oznacza? Kiedy Jezus powiada, niech się zaprze samego siebie i to, ta modlitwa żydowska, jeżeli ona mówi, że ja biorę Twoje słowo, to tak naprawdę, że to słowo będę chciał naśladować, nawet jeżeli mój umysł będzie mi podpowiadał co innego. Czy rozumiesz? Czyli ja się decyduję być posłuszny Tobie. Tak jak Ty to mówisz w swoim słowie. A nie chcę postępować tak, jak mówi mi umysł. I wielokrotnie, jeżeli umysł jest nieodnowiony, to umysł będzie Ci mówił co innego, niż mówi Słowo Boże. I Pan Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Czyli nie ja decyduję się iść do Boga. Ja dzisiaj chcę iść. Idę. Biorę swój krzyż. Mój krzyż to jest inny niż Twój krzyż. To, co to znaczy krzyż? Biorę swój krzyż. To są Twoje różnego rodzaju przyzwyczajenia. To są Twoje cielesne nawyki, co powoduje, że to jest grzeszne albo nie podoba się Bogu. I Ty musisz decydować się, że te sprawy będziesz poddawał, będziesz krzyżował. I to musisz robić codziennie. I Pan Jezus mówi, bierz swój krzyż codziennie. I co robi? I naśladuj mnie. Jest to czas trwający. Ciągle trwający. To nie jest przeszły, no kto tego to tam wtedy zrobił, a teraz to już jesteś już gość. Dalej Pan Jezus mówi, kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Kto bowiem wstydzi się mnie, moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie chwale swojej i Ojca, i aniołów stojących. Jezus nauczał, mówił o tych słowach. I czytamy dalej w 28 wersecie, że mniej więcej 8 dni po tym. To jest tak, jak jest głoszone słowo, ach, oj, mija tydzień i już nie pamiętasz, o czym było ach, oj. Tak? Albo Bóg ci powiedział, że zrób to, a ty tego nie robisz. I potem, jak nie zrobisz, to zaraz przyjdą wytłumaczenia, może tak, może tak, może tak i w końcu jest, jak jest. Ale to jest to, o czym on mówił. I my musimy zrozumieć, że kiedy my jesteśmy posłuszni Słowu, to daje nam nagrodę. Każdy z nas wie o tym, czym jest, czy przynajmniej doświadcza w jakimś stopniu chwały Bożej. Ale pokażę wam w tym fragmencie dalszym, że tych dwóch, których Jezus zabrał, Jan i Jakub i Piotr, czyli trzech filarów, trzy filary, czyli trzech jakby przywódców, nie dlatego, że oni byli przywódcami, bo jestem przywódcą itp., tylko oni mieli coś w sercu, co powodowało, że to podobało się Bogu. I Jezus wybrał ich i zabrał sobie Piotra, Jana i Jakuba. I wszedł na górę, aby się modlić. Czytam dalej. I się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. A oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwały jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. Widzicie? A więc tych trzech doświadczyła czegoś, czego nie doświadczyło pozostałych. Piotr po raz drugi doświadczył czegoś, no akurat tutaj był udziałem jeszcze jego i Jana, i Jakuba, ale on doświadczył w Ewangelii Jana czegoś, czego żaden z nich nie doświadczył. Chodził po wodzie. I tutaj jest mowa, że oni ujrzeli chwałę Jego. Wziął ich na górę. A więc zauważ, jeżeli ty idziesz za Bogiem i będziesz posłuszny Bogu, to niesie z sobą nagrodę. I największą nagrodą dla człowieka wierzącego jest ujrzeć Jego. I dlatego psalmy i wszystkie to cały czas wskazuje na Boga, żywego Boga. Ja wielokrotnie tutaj powtarzam, że jeżeli ty nie doświadczysz żywego Boga, to ci powiem, to jest tylko i wyłącznie religia. I historia pokazuje społeczności, że ludzie, którzy przychodzą do Boga tylko na zasadzie takiego, no może będzie lepiej, no bo wiesz, rzeczywiście to nie trzeba się modlić do tego, do tej, tutaj do Jezusa. O, nie muszę już tylko 45 minut stać, ale tu mogę usiąść. Dalej, no oni nie stoją tak z przyklejonymi rękami, ale nawet się uśmiechnęło i tu można nawet się napić kawy i mogę ręce podnieść, żeby się zagrzać, to jeszcze poklaszczę. To powiem ci, taka osoba wcześniej czy później ona odejdzie. Kiedy odejdzie? Kiedy zacznie coś, co jemu się nie będzie zgadzało z jego filozofią. Bo jego umysł nie będzie przemieniony. Taka osoba wybędzie. I on nic nie zatrzyma. Ale jeżeli ty przeżyłeś Boga, przeżyłeś obecność Bożą, to jest tak wyrysowane w twoim życiu, że to nie da ci odejść. Piotr o tym wydarzeniu, które tutaj czytamy, on kilkadziesiąt lat później pamięta. Ile rzeczy nie pamiętasz, może spotkać się z kimś z twojej szkoły, z twojej klasy dawnej i zaczniecie wspominać rzeczy i on coś pamięta, czego ty nie pamiętasz, a w tym byłeś. I mówi, ja nie pamiętam. Ale to, co wydarzyło się w życiu Piotra, to było, on o tym pamiętał. Bo czytamy w jego drugim liście, on opisuje dokładnie, jak to było, w którym to było miejscu i jak to wyglądało. I co on usłyszał? On zobaczył wygląd Chrystusa, który był tak lśniący, tak biały, że nawet w jednym mówią, że to było jaśniejsze niż słońce. Jeżeli chcesz doświadczyć, jak to jest, to dzisiaj wyjdź, zobacz, Bóg daje piękną pogodę i spróbuj się tak patrzeć w słońce, jak długo będziesz patrzył. To zobacz, a taka chwała przyszła. I mało tego, oni słyszeli rozmowę Jezusa z Eliaszem i Mojżeszem. A skąd wiedzieli, że to jest Mojżesz i Eliasz? Oni nie przyszli, słuchaj, Piotrze i Janie, wymiana dowodów osobistych jest. I masz tutaj dowód i to jestem ja. Sprawdź w komputerze, czy się zgadza PESEL i numer dowodu i adres. Myślę, że tak było. Jak on wiedział? Przecież u Żydów nie było fotografii. Nie było wtedy techniki fotografowania. Jak on o tym wiedział? Jak to jest możliwe? To nam pokazuje, że w tej wieczności ty będziesz każdego znał. Biblia mówi, że Bóg da nam imię swoje. Będziemy wiedzieli, jakie jest imię człowieka. I tak samo, jeżeli ludzie chodzą w Bogu, to ty nawet możesz być pierwszy raz w jakiejś społeczności, z kim się spotykasz, to tak jakbyś go znał już wieki. Bo to spłynie Duch Święty. I Piotr z Jakubem rozpoznali, że to był Eliasz i Mojżesz. I oni mówili Jezusowi o tym, co się wydarzy. A więc oni wiedzieli dokładnie, co się wydarzy. Takie doświadczenie on miał. Piotr w tym liście, w drugim, on napisał, drugi list Piotra, odczytajmy. To jest nazwane świadectwo. To jest kilkadziesiąt lat po tym wydarzeniu. I on mówi, że ja bym drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 16 werset. Oznajmiliśmy wam moc. Czyli on o tym świadczył. Świadczył z Jakubem. Moc, powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Zauważ, Piotr miał to świadectwo i ktoś się zapyta, dlaczego on poszedł na śmierć. Każdy z nich poszedł na śmierć z tego względu, że oni wiedzieli, kim jest, oni doświadczyli Jezusa. I ja powiem Ci, jeżeli Ty nie doświadczyłeś żywego spotkania ze zmartwychwstałym, żywym Bogiem, ja powiem Ci, przyjdą takie doświadczenia, że Ty będziesz mógł bardzo łatwo stąd pofrunąć. I nic Cię nie zatrzyma. Ale jeżeli Ty masz to doświadczenie, Ty będziesz wiedział, że to był Bóg, że Ty nie jesteś w stanie z tego odejść od Boga. Nawet jeżeli upadniesz, to będziesz wracał. I dalej Piotr powiada: wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki doszedł go od majestatu chwały głos. A tutaj czytamy: oni słyszeli głos Boga. Dalej w tym w Ewangelii Łukasza. Gdy oni rozstawali się z Nim, Piotr, nie wiedząc co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty. Jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok, a z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Ale potem zaczęli mówić. I tutaj Piotr to włożył na karty Słowa Bożego. Usłyszeli głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. A my będąc z Nim na Świętej Górze usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. I on mówi, my mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Czyli dla niego proroctwo to jest jedna rzecz, ale ja oprócz tego, że to są proroctwa, mówiąc o przyjściu Jezusa, Piotr mówi, ja tego doświadczyłem, bo ja tam byłem. Ja to słyszałem, ja ujrzałem Boga. I jak Piotr zakończył? Oddał swoje życie za wiarę w Chrystusa. Jak tradycja mówi, nie był godzien być ukrzyżowanym śmierć tak jak Jezus, i kazali go, prosił, żeby go ukrzyżowali głową do dołu. I tak poniósł śmierć. A więc, dlaczego ja o tym mówię? Bo jeśli ja i ty jesteś posłuszny Bogu i będziesz szedł za Bogiem, każdego dnia będziesz naginał swoje życie do Niego, to spotka cię nagroda. Biblia mówi, że Bóg uczci tych, którzy Jemu służą. I w jaki sposób uczcił tych trzech? To jest... Ich wybrał. Oni weszli na górę. I jeżeli ty wejdziesz na górę, wejdziesz do bliskości Boga, to następuje przemiana całego twojego życia, twojego umysłu. I ty o tym zaczynasz świadczyć. Twoje życie jest inne, twoje postrzeganie świata jest inne. Dlatego jest tyle problemów z ludźmi, bo oni mają, nie mają doświadczenia duchowego, oni mają tylko umysł. W umyśle jest wiele rzeczy, które się nie zgadzają się ze Słowem Bożym. List do Rzymian apeluje Paweł, żeby przemienić się w duchu umysłu, żeby zrozumieć te rzeczy. I my potrzebujemy, ja powiem ci, jeżeli ty doświadczysz żywego Boga, będziesz na tej górze świętej, to powiem ci, tego nic nie zatrze. Ty będziesz wiedział, co masz i będziesz chciał być tam. Nie będziesz chciał schodzić niżej. Dlatego Piotr, Panie, mówi, tak nam to dobrze, weźmy tu trzy namioty. Oni nie chcieli schodzić. I jak świadectwa się czyta ludzi, którzy byli w niebie, to oni nie chcieli wracać. Ale Pan mówi, idź jeszcze o mnie świadcz. Ja mówię to słowo, które przyszło mi w trakcie dzisiaj modlitwy o godzinie 9:00, że Bóg wzywa naród Boży do wejścia na górę przemienienia. Żebyś ty zobaczył Chrystusa w chwale. Żebyś ty zobaczył chwalebne Boga rzeczy. Żebyś ty chciał tam wejść. Pytanie, dlaczego inni nie weszli? Ja nie wiem. Biblia mówi, że po tych, mniej więcej 8, po tych słowach. Czyli Pan dosłownie wiedział, kto gdzieś tam się w ich sercach dzieje. Może nie byli gotowi całkowicie na to. Nawet tego nie rozumieli. Bo nawet Piotr, który miał objawienie tych rzeczy, słyszał, co się wydarzy z Chrystusem, to pamiętamy, że wszyscy uciekli. Ale on, mimo że skłamał, to on płakał gorzko, bo on zobaczył to, co było, że Bóg zapowiadał. I mimo do końca też tak nie za bardzo mógł uwierzyć potem po zmartwychwstaniu. Bo tak jest człowiek. A więc krótka pamięć. Ale nie zwracam na to, że jest góra przemiany. Trzeba wejść wyżej. Wyżej. I to chodzi o codzienne pragnienie życia z Bogiem. Nie tylko niedzielno-środowy. W Polsce jest model pobożności, to jest ceremonialno-świąteczno-religijny model życia chrześcijańskiego, przeżywania Boga w trakcie ceremonii. I to ceremonii co jakiś tam czas, niedzielnych czy też świątecznych. A potem żyjesz jak chcesz. To jest właśnie, my z takiego systemu wyszliśmy. A Bóg chce nas zmienić i powiedzieć, że tych, który Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I kiedy my jesteśmy przy Bogu i będziemy rzeczywiście codziennie to brali, to On ukaże ci swoją chwałę. Czy mnie rozumiecie? To jest, dlaczego Mojżesz, o co on mówi? Przecież on taką chwałę widział. Ja nie widziałem rozstępującego się morza. Nawet jeżeli będziesz nad morzem, jest sztorm, to jest strach wtedy się kąpać, bo możesz utonąć, bo cię fala wciągnie. A Mojżesz ujrzał, morze się rozstąpiło. Ujrzał, rzeka się zmieniała. On wyciągał laskę i cuda się działy na jego oczach. I on mówi, że jeszcze, można by powiedzieć, to co mu jeszcze więcej trzeba było? Ludzie Boży, oni mówią, to mnie nie zadowala. Dlatego Mojżesz w tym psalmie 90, zdaje się drugim, modlił się, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Słuchaj, on doświadczył też rzeczy i obok niego tacy byli, którzy razem z nim wyszli z Egiptu, którzy byli tak utalentowani i tak obdarowani przez Boga, jak Korach czy Datan, ludzie, którzy byli na najwyższych pozycjach i którzy nosili arkę na swoich barkach. Zdajecie sobie sprawę? I którzy widzieli tą chwałę. I potem zobaczył, jak jeden z nich w szyb piekielny wpadł. Pamiętacie go? A więc Mojżesz wiedzie dokładnie, co on może stracić. Mówi, daj mi, Panie, serce. I kiedy można powiedzieć, że taką chwałę on był, i on w tym uczestniczył, to był on jakby sprawcą tego wszystkiego. On był tym, którego Bóg użył, żeby tylko kliknął i wtedy ta chwała Boża szła. I on jeszcze wiedział, że jest coś jeszcze więcej. Bo my możemy być tej mentalności takiego człowieka, który wchodzi i tak przez taki Judasz będzie patrzył, co tam się dzieje w środku. I coś tam zobaczy. Tak? Albo będzie ten, który tylko będzie widział na zewnątrz chwalebne. I Mojżesz był człowiekiem innego pokroju. On chciał Boga. Nie tyle jego cud, on chciał Boga, ale on wiedział, że jeżeli ma Boga, cuda są naturalną rzeczą. I kiedy był na górze, on mówił do Boga, oka, pokaż mi chwałę swoją. Tak? Pokaż mi chwałę swoją. I pamiętacie, że kiedy Boża chwała przyszła, kiedy Bóg stąpił, to z jego serca, z jego ducha wypłynęła specyficzna modlitwa. Ja nie sądzę, że on wziął modlitewnik, jakiś tam brewiarz, a teraz na dzień dobry zaśpiewajmy Kyrie eleison, Chryste eleison, z bramo złota, bramo z kości słoniowej, módl się za mną, nie módl się za mną. Tak sobie myślę, że o tak to zrobił? Zobacz, co tam się wydarzyło. Tam się wydarzyło, mówi, Panie, daj mi ujrzeć chwałę swoją. I Bóg powiedział, o trudną rzecz prosiłeś, ale to się stanie. Mówi, jak staniesz na skalę, ja mówię ciebie zacienię, bo mówi, nikt nie może mnie oglądać. Dlaczego Bóg powiedział na skalę? To jest prorocze wezwanie, to jest, że na skalę, jeśli ja będę na skalę słowa, nie tyle, że ja pokocham Pana Jezusa i uszami, teraz dym pójdzie lewym uchem, a za chwilę pójdzie prawym uchem. A jak nie nadąży, to nosem puszczę dym. Nosem wyjdzie, tak? Ale ja wierzę, ja kocham Pana. Słowo Boże mówi, że skała to jest Słowo. Chrystus jest Słowo. Czyli jeżeli ja stoję na Słowie, jeżeli ja żyję Słowem i chodzę Słowem, ze Słowem, tak? I on powiedział, jeżeli staniesz na tym, to ujrzysz. I rzeczywiście on stał. I wstąpił Pan tam przy nim, a on wezwał imienia Pańskiego. I wtedy on zawołał. Ja nie sądzę, że on miał wyuczone. Rano wstałem, usłyszałem, że dziś cioci imieniny. Tak kiedyś uczyli. Pójdź z goździkiem i złóż życzenia. Tak myślicie, że on to zrobił? Zobaczcie, jaka była modlitwa, jak on wyszedł. Objawienie Boga, jaki jest. Druga Mojżeszowa, 34 rozdział, 6 werset. I on wołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy. I zaczyna mówić, jaki on jest. Opisuje go. Nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. To możesz, druga Mojżeszowa, 34, 6. Patrzcie do swojej Biblii. Zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Mojżesz się pochylił śpiesznie aż do ziemi i złożył pokłon Bogu. A więc to, co wypłynęło, to było odczucie jego ducha, to było stwierdzenie tego, kim on jest. On no, dosłownie objawił, jaki jest Bóg. Kim on jest. I to było doświadczenie jego. I on tego nie mógł usunąć. I dlatego on, że on pragnął być za wszelką cenę w tym miejscu, bo on wiedział, co on może stracić. On już i tak stracił, że nie wszedł do ziemi obiecanej, tylko zobaczył to w widzeniu. A wiedział, że jeszcze może stracić wejście tam do tej poziomu chwały Bożej. I dlatego mówi: daj mi serce mądre. Czy jesteście ze mną? I kiedy Piotr i Jan, oni i Jakub byli na tej górze, to oni ujrzeli chwałę Boga, chwałę Chrystusa, jak szaty zaczęły być jasne. On lśnił chwałą. Przestraszył się i od tego nie mógł wytrzeć czas. To było bardzo mocno. Dlatego posłuchaj, rodzicu, jeżeli ty nie będziesz się modlił o swoje dziecko, żeby ono doświadczyło Boga, tylko będziesz go w religię wprowadzał. A teraz złóżmy 10 przykazań. Teraz to. A teraz to. I ono powie tu, a potem nie wie za bardzo, o czym ono mówiło. Jeżeli to jest poznanie Boga, to jest tylko umysł. To go nie zatrzyma przy Bogu. To musi być doświadczenie ducha. Czy mnie rozumiecie? O co chodzi mi? Przekazuję dzisiejsze słowo. To musi być doświadczenie Boga. To musi być doświadczenie Boga. A więc doświadczenie w swoim sercu, spotkanie z żywym Bogiem, która totalnie zmienia życie. Dlaczego Paweł apostoł poszedł za Chrystusem? Że on dopiero poznał słowo? Przecież Paweł znał tak doskonale Stary Testament. To był faryzeusz. Faryzeusze znali na pamięć cały Stary Testament. Ja, kiedy jeszcze do podstawówki chodziłem, to na lekcjach polonistyki albo z języka rosyjskiego musiałem niekiedy zaliczać pewne jakieś tematy i były wiersze. Trzeba było wykuć na pamięć. Czy po rosyjsku, czy po polsku. I wykułeś i zaliczałeś. Ale teraz za bardzo nie wiem, jakie ja się uczyłem. Wiersze. Ale jeżeli ty masz doświadczenie Boga, tego ci nikt nie wybije. To masz w środku. To masz w środku. I dlatego też Bóg chce nam powiedzieć, że jest wejście wyżej, na górę przemiany. Jest wejście wyżej. I może ty myślisz, że o, już doszedłem do kresu moich dni. To żaden kres. Jest więcej. I Bóg wybiera ludzi, daje im możliwość, żeby wejść wyżej. Wejdź wyżej do Boga. Wejdź wyżej. Wejdź wyżej. Zechciej wejść na tą górę przemiany. I kiedy ja jestem na tej górze przemiany z Bogiem, spotykać się z Bogiem, to twoje życie ulega przemianie. Myślenie ulega zmianie. Twoje życie, twoje postrzeganie spraw jest inne. I ty patrzysz na to wszystko z góry, oczami Boga. Ale jeżeli my tego nie mamy, takich spotkań, to my przysiąkamy tym klimatem rzeczy świata. Myślimy jak świat. Potrzebujemy mieć spotkanie z żywym Bogiem, żeby była przemiana naszego życia. I tego ci nikt nie wyczy, tego ci nikt nie zatrze. I będziesz pamiętał o tym. I to będzie w tobie żyło. Ja wiele razy wam mówiłem, że ten głos, który usłyszałem wiele, wiele lat temu, co Bóg przemówił, to do dziś dnia w moich uszach jakby brzęczy. Tego nie można wykasować. Ale jeżeli bym tego nie miał i ktoś by o tym mówił, to ja bym pomyślał, a może on jakiś jest na tabletkach. Bo jeżeli pójdziesz i byś wziął radio i tam pojechał do Abramowic w Lublinie, to tam często spotyka się jestem Chrystus. Więc ludzie mają duchowe zwidy. Demony przychodzą do nich. I nie uważają, że on jest Chrystusem. Albo chodzi i coś rozmawia z kimś. Bo z duchami rozmawia. I mówią ludzie, on jest troszeczkę taki. Halleluja. Ale my mamy, mając spotkanie z żywym Bogiem, my nie jesteśmy ludźmi, mogą nas tak postrzegać, ale my pamiętamy, że mamy kontakt z żywym Bogiem. I to jest żywy Bóg. I chcesz więcej. I jeszcze ciekawa rzecz jest, która z tego wynika. Czyli zauważcie, on mówił o posłuszeństwie i po tej nauce bierze tych, chodźcie na górę. Ja nie wiem, czy on ich wziął na modlitwę, zasnęli, ale się potem obudzili i ujrzeli chwałę. I ja wierzę, że kiedy my żyjemy w posłuszeństwie Bogu i to wielokrotnie jest, oni już ileś lat byli z Jezusem i tak samo ty służysz Bogu, to jest nagroda dla ciebie, ujrzesz Pana. Błogosławieni czystego serca, oni Boga oglądać będą. Powiedział sam Jezus, tak? A więc ja ujrzę Jego twarzą w twarz. To ma być moim motywem, to ma być moim pragnieniem, że ja chcę być tam z Jezusem. Mamy obietnicę, że to ujrzymy, ale jakże wiele ludzi ogląda to jeszcze za życia swego. Oprócz tego, że Bóg mi obiecał, że ujrzę, ja chcę doświadczyć to. Halo! Ja chcę tutaj doświadczyć. Ja chcę w czasie życia tego ziemskiego tego doświadczyć. Bo to doświadczenie, spotkanie z Bogiem jest nieporównywalne z niczym. Tego nie możesz niczemu innemu porównać. I co masz? I dlatego takie spotkania, one powodują, że ty jesteś głodny jeszcze bardziej Jego. I będziesz chciał jeszcze bardziej być przy Nim. I kiedy jesteś jeszcze bardziej przy tym, to krótkie rzeczy, mówisz normalne rzeczy i to ma wpływ na życie ludzi. Bo wtedy sam Duch Święty zaczyna wstępować, działać na ludzi. Piotr żył w tej chwale i oszedł gdzieś sobie ulicą, a tam raptem pyk, rodzinny tam w Izraelu wysyłał tam na ulicę, połóżcie się na tej drodze, tak? Receptę wydzielił, a on tylko szedł pyk, 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 nawet... Patrz, ludzie wstają. Dlaczego? Bo cień Boga dotyka. A kiedy będzie cień przychodził? Kiedy ja będę w Jego cieniu. Psalm 90 mówi, błogosławieni, którzy przebywają w cieniu Jego skrzydeł. Ja chcę być w cieniu Jego skrzydeł. I ja nie mówię o religii. Ja nie mówię o tym, że napełnić umysł nowymi regułkami. Bo to nie daje życia. Życie daje Duch Boga żywego. I dopiero wtedy to życie spłynie ze mnie. Te spotkania są wtedy inne. To nie jest religia, że ty śpisz i tylko patrzysz. Już minęło czy nie minęło? Brzdęknęło czy nie brzdęknęło? Lecimy. 40 minut. A jak już 40 minut mija, to już się patrzy. Dają mu znać, że już twój czas się kończy. Halleluja. Jesteście ze mną? Byliście w czymś takim? Chcesz takiej religii? I duch religii, on wchodzi do społeczności. My nie możemy pozwolić, żeby ta religia zagościła w tobie i we mnie. Bo to zadusi, to daje śmierć.
Ale my potrzebujemy życia Bożego, aby to życie było w nas i to będzie, ludzie będą chcieli tego samego, co mamy my.
To jest to, co słowo mi to przyszło w trakcie modlitwy. Czy wzięliście coś?
Tak.
Czujecie, że to świeża bułka była? Co? Czy do mikrofonówki włożyłem? Z mikrofonówki coś. Z lodówki odgrzał psztryk, jedna minutka, pyk.
Zjedliście ciepłej bułeczki?
Halleluja.
No to idziemy dalej. Teraz do bułeczki damy coś dalej. Coś twardego.
Halleluja. Otwórzmy 4 Księgę Mojżesza.
Będziemy chcieli się wczuć. Tylko ja ci nie radzę, żebyś ty to miał.
Ale to jest doświadczalne.
21 rozdział. Od 4 wersetu.
Góra Hor, tak pamiętam, tam zmarł Aaron. A więc to też jest wyżyna. Zobaczcie, chyba śnieg pada.
Halleluja. Czyżby Pan daje znaki? Musi być gorący, żeby stopił się śnieg.
Halleluja. Była taka historia o takim jednym misjonarzu, który był powołany do Indian.
Wiecie, a w Stanach to zabijano Indian. Potem ich spacyfikowano i wsadzono do rezerwatów. I on im głosił Ewangelię. I oni nie mogli podbić Indian, to dali im tak zwane wodoognisto. I to wodoognisto ich załatwili. A więc po prostu alkoholizm wszedł do Indian, do tych plemion. I oni tylko gul-gul, żywiecki full. I nie mogli żyć i musieli gulgać.
I to alkoholik już stał się. To, że chciał strzelać, to ręce mu się trzęsły jak...
I ten człowiek został powołany do Indian, żeby głosić i trzeba było znać język indiański. Miał jakiegoś tam tłumacza, który też był alkoholik. I mówi, i nawet jego używał. Tamten był pijany, ten głosił, a ten mówił. I ci ludzie, i się Indianie nawracali. I on tak bardzo mocno wołał za tymi Indianami. Śnieg padał i taka Boża obecność wstępowała na niego, że wokół niego ten śnieg topniał. Wiecie o tym? Taka chwała Boża. Że on nie odczuwał mrozu, ale taki ogień Boży, Bożej obecności wstępował. I on wołał z płaczem za tymi Indianami. Zobaczmy, od góry Hor wyruszyli ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. Nie mogę przyjść na nabożeństwa. Dlaczego? Bo samochód mam popsuty. A gdzie mieszkasz? Na bulwarach. W prostej linii niecały kilometr. I nie mogę przyjść na społeczność. Takie rzeczy żeśmy słuchali. Wyobrażacie to sobie? I zaczął lud mówić przeciw mojemu Bogu i przeciw Mojżeszowi. Najpierw się zniecierpliwili. I to jest nauka historyczna. Zniecierpliwił się, ale to nie może się zniecierpliwić, że strzeli gdzieś tam w powietrze. To trzeba gdzieś skonkretyzować. Kogo wybrali? Mojżesza wybrali, tak? Przeciw Bogu i Mojżeszowi. Nie, no w Boga wierzymy, to nic nie będzie. Do Boga my nic nie mamy, my w Niego wierzymy. Ale w Mojżesza. Ale to samo się wydarzyło w Nowym Testamencie. Paweł też mówił, ja do Boga nic nie mam, ja Bogu służę. Jestem rabinem, najlepszym, jednym z najlepszych uczniów szkół rabinackich. Ja tylko nienawidzę tych uczniów tej sekty. I kiedy Jezus mu się objawił, to co mu powiedział? Szawle co? Nie prześladujesz. No jak to? Ja, Panie, kim ty jesteś? On prześladował nie jego, tylko uczniów. Ale prześladując uczniów, prześladuje jego. I tak samo w tym wypadku. Oni, my do Boga nic nie mamy. My do Mojżesza mamy. Już może jest w sklerozie? 120 lat już dochodzi. Ile on jeszcze będzie żył?
Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Zauważ, oni zaczęli urągać Mojżeszowi, a tak naprawdę to poszło w kierunku Bogu. Oni zarzucali, że chleb, który mają, to jest nędzny. Według komentarzy żydowskich, manna, która była dawana, ona miała w sobie wszystko. Czy ty wiesz, że jeżeli byś jadł jeden pokarm w swoim życiu, to przyszłaby anemia? O co chodzi, że w tym pokarmie, którym jesz, nie ma odpowiednich substancji, minerałów, witamin i organizm zaczyna mieć anemię, zaczyna chorować. A jak to było zrobione, że w tej mannie było wszystko? Lekarze współcześnie mówią, że trzeba spożywać sól, ale nie kamienną, to jodowaną za złoty 50 czy 2 złote, tylko kupować sól himalajską, która ma 72 minerały, których normalnie soli kamiennej nie ma. Czyli te 72 minerały, one są niezbędne do pracy, do tych funkcji, do tych poszczególnych organów człowieka. To jak to było tam, że w tej mannie było wszystko, aby potrzebne było do organizmu? I komentarze żydowskie mówią, że tam było wszystko. Tam były każda, jeżeli ktoś miał uczulenie na jakiś tam smak, może nie czuł, ale zażywał i to posilało jego życie, że on właściwie funkcjonował, że każdy organ miał odpowiednią ilość witamin i minerałów w odpowiedniej ilości. To była manna. Dalej, jak Bóg zabezpieczył wodę, i to my możemy wyczytać również z Biblii, że tam im towarzyszyła studnia. Bo tam jest mowa studnia, która im towarzyszyła. Że szła za nimi studnia. To nie był beczkowo z puku. I stwierdzona, czy woda się nadaje, czy nie. I stempel z sanepidu. Ale to była woda, która była w tej studni. I ta studnia im cały czas towarzyszyła. Ona im towarzyszyła do tego momentu. I manna, dopóki nie przeszli na drugą stronę Jordanu, kiedy weszli do ziemi obiecanej, czy o wierze by było żyć. Mieli wodę. I to im zbrzydło. Chcieli Coca-Coli. Albo polokopty. Kiedyś to tak perlowski odpowiednik imperialistycznej Coca-Coli była polokopta. I giezy różnego typu produkowały polokoptę. Woda była dobra, coś tam rzucił jakąś tabletkę i zamerdał i kolor brązowy był. I było polo. Słuchajcie, oni urągali Bogu, mieli wszystko, co im było potrzebne i zaczęli urągać Bogu, zaczęli narzekać. Wtedy Pan zesłał na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Kto był ugryziony przez węża? Był ktoś? Kto był ugryziony przez psa? Pamiętacie to ugryzienie? Macie jeszcze znak?
Nie.
Bolało?
Bardzo.
A jeszcze może miałeś zastrzyki?
Nie.
Ugryzienie psa, a węża się różni. Bo jeżeli pies nie ma wścieklizny, jeszcze z tego wyjdziesz. Ale jeżeli cię ugryzie wąż jadowity i nie ma surowicy, to giniesz. I tak dawno gdzieś tam na internecie była informacja, że w samolocie zginął człowiek. Leciał. I otworzył luk bagażowy tam nad siedzeniem, otworzył i tam wyskoczył skorpion. I ten skorpion go ciapnął. Zmarł. Bo nie było, tam nie mieli, no jak to w samolocie? Gdzieś to, gdzieś jakiś skorpiona ktoś tam miał i tam był skorpion. I po facecie. I te węże zaczęły ich kąsać, jadowite węże. I przyszedł więc lud do Mojżesza, bo wielu umierało. I jak ukąsi cię żmija, to nie trwa długo, że ty będziesz jeszcze pójdziesz sobie coś pozwiedzasz. To pół godziny góra. To się decyduje 20-15 minut. I przyszli do Mojżesza, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. No patrzcie,
uświadomili sobie, że my mówiliśmy tak naprawdę przeciwko Bogu, przeciwko Tobie.
Módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za ludzi. I Pan rzekł do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu i stanie się każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu.
Tylko, że ukąszenie jest bardzo bolesne. To bardzo bolało. I teraz raz, żeby oni nie umarli, żeby ten jad nie zabił człowieka, ale po drugie, żeby uświeżyć ból, bo nie było, siostro, proszę, pyralgi. Albo co tam dawano, jakieś morfinę. Tam tego nie było. I komentarze żydowskie mówią, że Bóg mówił o tym, że kiedy będą się patrzeć na to, kiedy zobaczą w tym miłosiernego Ojca, wtedy uświeżony też będzie ból i zostaną uzdrowieni. I to jest duchowe przesłanie. Że oni sobie uświadomili grzech, ale po drugie oni w tym musieli się zwrócić do Boga i wpatrzeć się na Niego. Nie jako tak, jak mają gały, jak itp. Jak mówi, patrzy się jak krowa na miedzy. Tylko, że oni musieli patrzeć się w Niego, uwierzyć, że to jest miłosierny, On chce ich uzdrowić. I wtedy uzdrawiani byli. Bo inaczej nie mieli wyboru, umrą. A więc zauważcie, jak to było, że te węże weszły do obozu. No, na pustyni to normalna rzecz. Normalna była wtedy, kiedy oni zgrzeszyli, bo ochrona Boża przestała działać. Dlatego, że kiedy oni szli, to Żydzi mówią o tym, że wokół nich jakby ogień szedł. Przed nimi, z boku i z tyłu. I ten ogień szedł i dosłownie palił wszystko, co było na drodze. Wypalał wszystkie skorpiony, wszystkie żmije. Jakiekolwiek coś, co powodowało śmierć człowieka, to wypalało. I to było wokół nich, ten obóz. Ale kiedy oni zaczęli grzeszyć, to zauważcie, powstawała wyrwa i węże wchodziły do środka i zaczęły ciach, ciach. Wielu zginęło. Nie wiemy ile tysięcy, ale wielu zginęło. I Pan mówi, zrób węża. Ale najpierw musieli przyjść, zgrzeszyli się. Ja dzisiaj zrozumiałem, że to jest słowo też na ten czas. Że my potrzebujemy pokutować z powodu różnego rodzaju narzekania i szemrania. Oni szemrali na Mojżesza z powodu tego, że ciągle tylko ten makaronik, to mleko i konserwy i puszeczki, co tam było, i przysmaki wieprzowe i itp. Masła mi nie dali, to ja tu nie będę przychodziła. I za 3 kostki masła nie mam. Zobaczcie, Jezusa wycenili na ile tych srebrników? Na 30. A tu 3 kosteczki masełka. 4 złote, czy tam 4,5 można w promocji za 3,50. Kupisz 2, zapłacisz taniej. Taka cena sprzedaje swoje zbawienie. Czy jest to możliwe, drodzy? To jest możliwe, możeśmy to przeżyli. Także ja nie mówię z kosmosu historii. Straszne, ale prawdziwe. Że Bóg mówi, że my potrzebujemy pokutować. Ty masz wszystko, co ci potrzebne do życia i pobożności. Czegoś nie masz, to się módl. Możesz narzekać na mnie. Wiecie, ja wam powiem, jest możliwe uśmiechać się. Tak? Amen, halleluja.
Zdarzam się.
Bo żeśmy to przeżywali. Uśmiechał się. Uśmiechała się. A w sercu co innego. W sercu nienawiść, gorycz, złość, jak tylko by mógł, to by... Jest to możliwe, czy nie? Halleluja. Jakie podstępne może być serce. I Bóg chce do nas mówić, że my potrzebujemy pokutować z powodu narzekania, z powodu szemrania, z powodu urągania, bo inaczej kąsają nas żmije. I to cię kąsa. I to cię boli. Jeszcze bardziej. I bardziej. Nie ma ochrony. I brniesz dalej. I bardziej toniesz. Kiedy oni pokutowali, przyszli, zgrzeszyliśmy. Mojżeszu, my tak naprawdę my przeciwko Tobie zgrzeszyliśmy. I co Mojżesz powiedział? To będziecie się patrzeć na tego węża, bo Bóg mu to powiedział i byli uzdrawiani. Faktem, że to nie na długo im to pomogło, bo jak się czyta, to za chwilę co innego znaleźli. Halleluja. Czy my się czymś różnimy? Co? Gdyby to Polacy byli, o, nas to nie dotyczy. Ja ilekroć obejrzę film o Kargulach i Pawlakach, ludzie oglądali, ha, 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 ha. Pamiętam, za Gierka to było, potem za Jaruzelskiego, potem za Polski tej trzeciej, teraz już za czwartej, czy za, już nie wiem, jak tam go nazwać. I ludzie się śmieją. Dlaczego? Bo oni odkrywają, że to ciągle jest. A ile lat minęło od nakręcenia tego filmu? Czym się różnimy? Myślę, że więcej jak 40 lat minęło od nakręcenia tego filmu. Bo pierwszy film gdzieś w latach 70. zaczął. 70, no już powyżej 40. Ile oni krążyli po pustyni?
40.
Zmieniło się coś w mentalności naszego narodu? Halo?
Nie.
Się śmiejecie, czyli wiecie. Kiedy ostatnio oglądałaś ten film? Sami swoi. Śmiałaś się?
Tak.
Można zobaczyć
się. Niektóre znam na pamięć.
Można zobaczyć samego siebie. Słuchajcie, i Bóg do nas mówi, że my potrzebujemy z tego tytułu pokutować. Dlatego ja chcę się teraz nie tyle podzielić słowo, teraz będziemy pokutować, żeby sam pokutował z powodu ozora, nie ozorka czy ozorka, jakkolwiek go nazwiesz. Ale ozorek czy ozorek, on mówi tylko to, co jest w środku. To, co jest w środku, bo tutaj pochodzą złe rzeczy. Pokutujmy, że narzekałeś, że krytykowałeś, że plotowałeś itd. Potrzebujemy pokutować, bo inaczej nas węże kąsają. I pójdziemy dopiero dalej. Halleluja. Glorious. Chciałbym, żebyś sam osobiście pokutował, żebyś miał czas przed Bogiem. Teraz sam załatwił te sprawy.